dobrze, więc nazywam się Joanna Inautowska-Padło, jestem pedagogiem z różnymi dodatkami, już nie będę Państwa tłumaczyć, ponieważ większość Państwa to są, rozumiem, że to są, większość Państwa to są rodzice, prawda? Albo też osoby z różnych powodów zainteresowane zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Ja używam tej troszkę dawniejszej nazwy, ale ona wszystko zawiera, co trzeba. Oprócz tego, że jestem pedagogiem, tak jak mówię, z wieloma różnymi psychopedagogicznymi dodatkami, to oprócz tego jestem już starą, znaczy w sensie nieaktywną matką, tak, czwórki dzieci, z czego z całą pewnością jeden ma ADHD, z całą pewnością tak, dwóch synów, dwie córki, drugi syn ma silne zaburzenia chwiejności uwagi, mimo że są już bardzo dorośli i całkowicie samodzielni, no to jednak pamiętam dzieciństwo, a poza tym tak jak obserwuję ich życie, no to te objawy gdzieś się jeszcze kołaczą. Najpierw chciałabym się odnieść do tego, co macie Państwo w opisie Facebooka, tak? Ja też zmieniłam tytuł, bo tam chyba było, czy fakty i mity w tym opisie Dumastera, to ja powiem, co będzie, a czego nie będzie. To tak jak powiedziałam, jestem matką ADHD-owców, pracowałam długo, prawda, jako pedagog w różnych konfiguracjach, w związku z tym no, tematyka jest mi szeroko dana, znana. Poza tym też jestem osobą dorosłą z ADHD, taką, że tak powiem, z kwitem, z certyfikatem przebadaną i w związku z tym, dlatego też chcę się zająć samym ADHD, nie będę rozstrzygała, czy to są fakty, czy mity, czy istnieje, czy nie istnieje. Moim zdaniem istnieje, bo pan, który stworzył pojęcie, prawda, najpierw je stworzył, potem odwołał, że to nic takiego, no ale jednak mnóstwo ludzi się tym zajmuje, są specjalne prowadzone rozmaite badania, więc po prostu ja jestem zdania, że ono istnieje. Faktem jest, że dzisiejsze czasy i to tak nawet nie ostatni rok, tylko powiedzmy ostatnie, nie wiem, 20, to jest taki czas, że sami żyjemy jak w świecie ADHD, prawda? Czyli żyjemy w świecie trochę jak w śnie wariata. W związku z tym jest taka opcja, że ponieważ jest duże przebodźcowanie, ponieważ ten świat, tak jak powiedziałam, sen wariata, zmiana jest jedyną stałością, prawda, i tak dalej, to wszystko rzeczywiście może powodować takie objawy jak u ADHD. Ale powiedziałam tak na początku, nie będę tego rozstrzygała, ponieważ no jakby nie jestem władna i zresztą uważam, że nie ma sensu. Powiem to, co wiem z różnych mądrych źródeł i ze swoich doświadczeń, powiem to, co wiem o ADHD i czy, bo tak naprawdę już, no już sporo lat temu, pierwsze moje szkolenie z ADHD to było 13 lat temu u pana Artura Kołakowskiego, prawda, znanego też między innymi jednego z autorów wielu książek dla nauczycieli, dla rodziców dotyczących tej problematyki i w ogóle problematyki trudnych zachowań u dzieci, to on już dawno mówił, no te właśnie kilkanaście lat temu, że istnieje owszem coś jak rzekome ADHD, czyli tak jak gdyby ADHD, które nie ma poparcia w fizjologii czy też w budowie mózgu, tak? Niemniej jednak objawy są tak samo, takie same. Poza tym pewna wiedza dotycząca no, tego specyficznego zespołu, również metody pracy, czy też dyscyplinowania, czy radzenia sobie z dziećmi, z różnymi tego właśnie takimi przypadłościami, o których zaraz powiem, no to one są przydatne naprawdę w szerokiej perspektywie, tak? Ja, ponieważ jestem szkoleniowcem i też mam wiele tematów jakby w ofercie, w związku z tym bardzo często, jak prowadzę zajęcia w zakresie trudnych zachowań, czy też jak prowadzę zajęcia w zakresie dyscypliny, w grupie wychowawczej, czy też w klasie, to sięgam do metodyki ADHD, ponieważ ona ma naprawdę fajne, sprawdzone techniki i myślę sobie, że po prostu trzeba je stosować. Także tyle tytułem wyjaśnienia, mam nadzieję, że nikogo nie rozczarowuję, bo te dyskusje wszystkie, czy istnieje, czy nie, czy to jest tylko moda i tak dalej, ta moda to już tak naprawdę jakiś czas temu przeminęła, bo w tej chwili jest modny, prawda, najpierw był zespół Aspergera, teraz w nowych nazewnictwie jest modne spektrum autyzmu. Niemniej jednak no, te dzieciaki i młodzież dalej funkcjonują, także i po prostu ja, tak jak mówię, uważam, że wiedza jest zwyczajnie potrzebna. No, na początek taka tutaj, prawda, to jest cytat z książki, właściwie ze wstępu książki Dziecko nadpobudliwe w szkole i w domu, stara książka z 99 roku Kołakowskiego, pana Wolańczyka i pani Skotnickiej. No i ten wstęp: w domu, gdzie mieszka ktoś z ADHD, nawet kot i złota rybka mogą potrzebować terapii. Więc ja jako matka ADHD-owca, od zawsze właścicielka wielu kotów, rybek nie, to rzeczywiście jest tak, że mają oni taką szczególną zdolność do wywoływania zamieszania w otoczeniu, tak? No, czasami w literaturze spotyka się taką nazwę dzieci bardziej. Myślę sobie, że to jest bardzo dobra nazwa, dzieci bardziej. W związku z tym rzeczywiście nawet najspokojniejsze zwierzęta i najspokojniejsi spolegliwi, prawda, i introwertycy mogą się czuć troszkę jakby tak niekomfortowo przy intensywnym ADHD-owcu, który właśnie jest bardziej w różnych sferach życia. Ponieważ ja tutaj widzę Państwa komentarze, to taką bym miała prośbę, żebyście Państwo, no kto oczywiście chce, może byście Państwo jakby ujawnili, czy ten wybór tego webinaru jest spowodowany zawodowymi motywacjami, czy też chodzi o to, że myślicie Państwo, że Wasze dzieci mają ADHD i dlatego może potrzebujecie jakichś informacji. To jeszcze jedna rzecz kwoli wyjaśnienia. Jak tu się przygotowałam do tego szkolenia, to przejrzałam mnóstwo portali, także wiecie, ja też nie jestem od dawania dobrych rad, więc ja nie będę Wam mówiła, bo jak przejrzałam te rozmaite portale, to jest po prostu zatrzęsienie rad, jak postępować, co robić i tak dalej dla rodziców, dla nauczycieli. Ja nastawiłam się na to, że ja powiem Państwu, tak jak fachowcom, tak, bo jeśli Państwo właśnie tutaj piszą panie, że są nauczycielkami, ale jeżeli Państwo są rodzicami, prawda, czy też macie gdzieś w otoczeniu, w dalszym jakiejś rodzinie, tak, w środowisku osoby, które podejrzewacie, znaczy, które sądzicie, że mają ADHD, to tak czy owak wiedza Wam się przyda, bo tak jak jest niezwykle istotne kwestia takiej psychoedukacji dla dzieci i dla młodzieży z ADHD, to ja troszkę o tym powiem, prawda, to tak samo jest to istotne dla Was, w związku z tym wiedza, bez względu na to, czy Państwo jesteście nauczycielem, czy rodzicem, tak, to ona jest taka, że tak powiem, no po prostu wiedza, tak, poza tym będę mówiła z własnych doświadczeń, bo tak jak powiedziałam, jestem certyfikowanym ADHD-owcem i już wiem, już mój dawno nieżyjący ojciec był książkowym ADHD-owcem, jak sobie przypominam różne fakty, prawda, też jakby fakty z życiorysu, o których nie wiedziałam, których nie doświadczałam, ale o których wiedziałam, to tak myślę. Mówi się też, że ADHD jest dziedziczne, też słyszałam takie głosy, że czasami dziedziczne jest jakby w linii męskiej. Ja jestem jedynaczką, więc mój ojciec jakby nie miałam wyboru, tak, no i ja byłam jedynym dzieckiem, w związku z tym odziedziczyłam. Ale na początek chcę powiedzieć, że to jak to jest, jakby to rzecz, raczej, znaczy różnie to wygląda z różnych perspektyw. Dla mnie osoby, prawda, to jest raczej supermoc, raczej coś, co aczkolwiek utrudnia wielokrotnie życie, ale też daje taką specyfikę, taki dodatek do osobowości i osobiście, gdybym miała wybór, to bym się tego nie pozbyła. Aczkolwiek mam świadomość różnych rzeczy trudnych, które przeszłam, tak, w swoim życiu, i jeśli Państwo nie będą się czuli urażeni, no to ja też będę mówiła jakby troszkę o sobie, troszkę o swoim pierworodnym, tak, no, żeby to wszystko było dla Państwa czytelne i wiarygodne. Chyba wyjaśniłam wszystko i rozbieżności między opisem Edumastera a moimi intencjami, no i to, że się odniosą właśnie do tych faktów, mitów i mody i tak dalej. A teraz sama merytoryka, ponieważ mam bardzo mało czasu na szeroki temat. Więc zaczynam odrobinę biologii Wam wrzucę, tak. Przede wszystkim mówi się o tym, że jest troszeczkę różnica w budowie mózgu osób, że się tak wyrażę, normalnych, czy też neurotypowych, a osób z ADHD, tak. Tam są jakieś różnice w budowie zakrętów, płatek przedczołowych, ja już tak nie będę dokładnie wnikać. Chodzi o to, że ADHD-owiec odbiera wszystkie informacje zmysłowe naraz, tak? Bo normalnie jest tak, że mamy trzy warstwy mózgu, prawda? to taki model ręczny, tu są ośrodki podkorowe, które głodu i sytości, bólu, temperatury i tak dalej. W środku jest coś, co się nazywa ten środkowy mózg, mózg saczy, czyli układ limbiczny, prawda? I tutaj na wierzchu kora przedczołowa, która między innymi, tak, ale kora przedczołowa ma najwięcej do roboty, ponieważ odpowiada za umiejętności poznawcze, za filtrowanie informacji, za ustawianie ważności, tak, i też za to, żeby nasze reakcje były adekwatne do okoliczności. I teraz chodzi o to, że u ADHD-owca jest tak, że już tutaj na dole, tak, tu gdzie powinny być i w tych dwóch dolnych piętrach, prawda, w układzie, w mózgu gadzim i ssaczym, to takie popularne nazwisko, powinny być informacje filtrowane, żeby nie wszystkie elementy danej informacji nie były analizowane jednocześnie, tak u ADHD-owca idzie to jakby w pełni, prawda, czyli czuje, widzi, słyszy i tak dalej, w związku z tym, że odbiera różnymi bodźcami i wszystkie bodźce, różnymi, przepraszam, zmysłami i wszystkie bodźce na tym samym poziomie, w związku z tym brzęczyk starego typu świetlówki, prawda, migające gdzieś światło, jakieś na przykład neony, czy jakieś tam, wiecie, za oknem, plus głos mamy, która informuje, no weź się kurczę do lekcji, bo już taka późna godzina, a ty nic nie zrobiłeś, prawda? Plus strzelanie garków, bo ktoś tam jeszcze gotuje, to wszystko jest na jednym poziomie. I teraz zanim dzieciak wykmini, że najważniejsze z tego biznesu jest głos mamy, prawda, że trzeba posłuchać, bo obowiązki wołają, bo będą konsekwencje, przecież mogą być nieprzyjemne, tak, za niewykonanie swoich obowiązków, no to jest ten moment rozproszenia takiego, wiecie, takiej dezorientacji. Dobrze. Dalej. Osoby z ADHD mają specyficzne wzorce przetwarzania informacji odpowiedzialne za powstawanie objawów nadpobudliwości, co chyba właśnie wytłumaczyłam. No i te płaty czołowe, a właściwie przedczołowe, najważniejsze z uwagi na naukę, na samokontrolę, prawda, na adekwatne reakcje, gorzej pracują i też mają troszkę jakby błędów, tak, czy też no, są problemy z połączeniach z innymi strukturami. W związku z tym informacje są nie przefiltrowane, tak? Szczególnie jeśli chodzi o bodźce wzrokowe. Chcę też powiedzieć, że dzieciaki z tą, nie wiem, przypadłością czy supermocą, pewnie dla niektórych Państwa rodziców będzie to przypadłość, dla tych, co z tym żyją, to może być może, że jeżeli nie od razu, to z czasem będzie to właśnie jakiś atut, prawda, taki pozytywny, chociaż niełatwy dodatek do osobowości. Jest tak, że te osoby mają w ogóle problem z pamięcią, przetwarzaniem i uwagą słuchową, tak? W związku z tym mówienie do nich to jest takie klasyczne mówienie, nie wiem, jak wasze babcie moje mówiły, że jednym ucham do ciebie wpada, a drugim wylatuje, w ogóle nic nie zostaje. No nie zostaje, no bo jestem ADHD-owiec, nie mam, mam problemy z pamięcią słuchową, no i poza tym mam też problemy z pamięcią krótkotrwałą, czyli tą operacyjną, czyli jakby, wiecie, szybko się zapycha, nie? W związku z tym, bo to jest taki zbiorniczek 10-minutowy, informacje w niej umieszczone, potem przechodzą do pamięci długotrwałej, a jak się zablokują, no to jest miszmasz, człowiek nie wie, o co chodzi, tak, nie rozumie tego, co się do niego mówi, reaguje na to, co było powiedziane już wcześniej, a już zostało jakby zmienione polecenie, czy tam jakieś dodatki zostały, wypowiedzi mojego rozmówcy, no i tak to się wszystko miesza, że w końcu, no ty słyszysz, czy nie słyszysz, ty słuchasz, czy nie słuchasz, bo ja do ciebie mówię, a ty masz taką nieprzytomną minę, jakbyś nic nie rozumiał. Dobrze, poza tym w mózgu urzędują rozmaite hormony, między innymi jest to dopamina i noradrenalina. Noradrenalina odpowiada za wszystko, co jest nowe i nieznane, prawda? Czyli taki ciąg do, wiecie, przerzucanie się z bodźca na bodziec, to już nudne, tamto jest fajne, tak? A dopamina, która przytrzymuje tą uwagę, pozwala się koncentrować i odpowiada też za efektywne uczenie się. Jest również serotonina, co to Państwo wiecie, że to jest hormon szczęścia, prawda? I ono odpowiada za taki mniej więcej stabilny, adekwatny do okoliczności nastrój. Natomiast u ADHD-owców najczęściej jest tak, że jest albo mania, albo depresja, tak? No to ja już w tej chwili wchodzę w taki etap, no może nie manii, tak? Ale takiego nakręcenia, ponieważ kocham ten temat. I no bardzo bym chciała jak najwięcej i najbardziej wartościowych informacji Wam przekazać, a jeszcze parę minut wcześniej to Pani tutaj administrator świadkiem, jak mnie słyszy, że okropnie się denerwowałam, że się miotałam, że w ogóle prostej rzeczy, jak tu wejście na ten cały pokój, prawda, na Facebooku było dla mnie, nie, mimo że miałam instrukcję, z powodów nerwów było nie do przejścia i dopiero teraz się wyrównuję. Więc bardzo często jest to taka huśtawka, wiecie, tak, 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 a najlepiej jest, jak jest jednak ten nastrój zrównoważony, prawda? No a niestety u ADHD-owca to jest niełatwe. No i teraz, bo już Państwo, ci, którzy są tutaj te parę minut, to już macie orientację, jaka będzie forma, jaki będzie sposób mojego mówienia, więc też bym chciała, żeby były jakieś, może się pojawił komentarz, bo wiem, że mówię szybko, ale też szczególnie chodzi mi o Państwa, że tak powiem, niepedagogicznych, czy to, co mówię, jest dla Państwa jasne i zrozumiałe i czy się nie męczycie z tym moim słowotokiem i tempem mówienia, to bym to chętnie usłyszała. Oczywiście każdy się może wypowiedzieć, ja pytam tylko o tych niepedagogicznych, no bo wy może nie macie takiej wprawy, tak, w słuchaniu różnych rzeczy, takich, no, że tak powiem, związanych z jakąś wiedzą, nie wszyscy są pedagogami na świecie. Dobrze, jest okej, okay, no więc dobrze, super, no to bardzo się cieszę i lecę dalej. Trzy objawy osiowe, o których się mówi, przepraszam, bo też łapie mi infekcja od paru dni i no i takie efekty dźwiękowe będą. Mężowi za ADHD bardzo pasuje. No świetnie. Bardzo się cieszę. A to mi się często zdarza, nie? Jak na przykład mówię o Aspergerze i tak dalej, to słuchają mnie na przykład młodzi z Aspergerem i też mówią, że się zgadza. Więc proszę pozdrowić i podziękować mężowi za ADHD. Dobrze, trzy objawy osiowe, o których się mówi we wszystkich jakby tych klasyfikacjach i tej europejskiej, i tej amerykańskiej. Mówi się o nadruchliwości, o impulsywności i zaburzeniach uwagi, a właściwie to się nasi specjaliści mówią o chwiejności uwagi. Dlatego, że ADHD-owiec zainteresowany jakąś działalnością czy rzeczą będzie bardzo skupiony do momentu, dopóki mu się nie znudzi. Tak? Czyli póki się interesuje, to jest po prostu cały w tym i wtedy może nie jeść, nie sikać, nie rozmawiać, prawda, nie rozprasza się. Natomiast w momencie, kiedy się znudzi, to tak, jeden świat się kończy, drugi się zaczyna. Tamten już jest nieważny, tak, bo się znudził i jest przerzucanie się na następne, do następnej aktywności. A jeżeli się nudzi, no to zaczyna, to się rozprasza, to się zaczyna kręcić, to zaczyna gadać nie na temat, prawda? No generalnie prezentuje różne swoje uciążliwości. No i dlatego mówi się o chwiejności uwagi. I teraz nadruchliwość jest oczywista, tak? Dziecko, które jest wszędzie, nie? Jest na ławce, pod podłogą, na suficie, w lampie, w akwarium, tak po prostu prawie, że prędkość światła. Z nadruchliwości się wyrasta, w sensie takim, że już na przykład nastolatki z ADHD nie mają tej nadruchliwości, ona jak gdyby schodzi do środka i powoduje taki niepokój, takie trochę ssanie, drażliwość, wiecie, czasami jakiś niepokój ruchowy, ale to już to nie jest to miotanie się, prawda, po całej okolicy. Jeśli chodzi o impulsywność, zresztą to do tego za chwilę wrócę, bo będziemy o tym mówić troszkę szerzej. No i teraz podtypy ADHD. Mówi się o przewadze impulsywności i nadruchliwości oraz o przewadze chwiejności uwagi o typie mieszanym. Statystycznie wygląda to tak, że większość zaburzeń czy też chwiejności uwagi mają dziewczyny, większość nadruchliwości i impulsywności mają chłopcy, tak? No ale to oczywiście nie znaczy, że chłopak nie może mieć chwiejności uwagi, akurat mój już szczęśliwie dorosły i samodzielny syn ma, tak, drugi mój syn, znaczy trzecie dziecko, natomiast też mogą być oczywiście nadruchliwe, niespokojne dziewczynki. Dobrze, no i lecimy dalej, bo czas nas goni i mam wrażenie, że się nie wyrobię, nie wiem co na to Edumaster, ale będę tutaj pewnie przed ósmą prosiła Państwa jeszcze 10 minut cierpliwości, bo myślę, że trochę czasu mi zabraknie. I teraz w obszarze nadruchliwości te objawy są takie, jak Państwo widzicie tutaj, prawda? Ja może dam przykład, tak, no pierwsze to moje dziecko, tak, no tu akurat był taki moment, że mieszkała moja mama z nami, tak, no próbowała pomóc w nauce i mówiła, Boże, czy on się na pewno uczy, bo on, my się uczymy, ale znaczy tam mama czyta, prawda, babcia czy coś tam i rozmawia, niby wszystko przytomnie, ale chodzi jak woda. Tak? Ja mówię, wiesz, no gdyby nie chodził, to by nie myślał, po prostu to jest taka właściwość. Jeżeli już nie może się kręcić, że tak powiem, całą sobą, tak, no to idzie w grę, idzie w ruch mała motoryka, idą ręce, idą stopy, nie? Więc jest takie, wiecie, drganie, kręcenie się na miejscu, tak, niby nie wstaje z krzesła, ale po prostu jest jednym ruchem takim skondensowanym na tym krzesełku, tak? No też oczywiście wspina się na meble w sytuacji, gdy jest to niewłaściwe, chodzi i tak dalej. Bardzo często jest tak, że mi mówią rodzice, proszę panią, no pojechaliśmy do poradni i on na wizycie po prostu anioł nie dziecko, siedzi skupiony, nie chodzi, nie kręci się, nawet nie jest gadatliwy, bo to jest urok nowości, tak? Pierwsza, druga wizyta, trochę strachu, trochę lęku, trochę właśnie nowości, tak? Zaskoczenia nowych bodźców. Jak przywyknie, to absolutnie będzie się zachowywał w swoim stylu, tak? No i tutaj taki przykład, nie, piąta klasa, tak, no już tutaj rodzice uznają, że dziecko może iść samo do kościoła, nie? No więc potem oczywiście odpytywanie po mszy, więc wszystko wie, jakie kazanie, wie, jakie Ewangelia, więc rodzice zadowoleni, zadanie spełnione, już duży jest, niech już sam, prawda, chodzi, bo już na to pora. No i wieczorem telefon od znajomych do rodziców i taki mniej więcej treści: słuchaj, nie puszczę jeszcze go samego do kościoła. Ja, no to jest pytanie, no jak to, no przecież on wszystko wie, rozumie, pamięta, wszystko kojarzy, no tak. Ale to było tak, stał przy kolumnie, wiecie, jak to w kościele, nie? No i w którymś momencie musiał organoleptycznie sprawdzić, czy ta kolumna jest zimna, no to przytykał do niej buzię, czy jaka jest w smaku, no więc językiem, nie? Potem się po tej podstawie próbował wspinać, no ale że ona gładka, no to co się wspiął, to zjeżdżał, tak? No, potem zaobserwował, siedząc na ławce na jednym końcu, na drugim jakaś pani, że jak któryś wstaje, to ta ławka tak podskakuje, no więc wypatrywał tych momentów, kiedy można było, żeby tak już jakby technicznie, nie wiem, ale chodziło, że pani wstaje, no to on wtedy siada, czy tam odwrotnie, żeby ta ławka się chybotała. No i to było takie zachowanie, przy czym dziecko naprawdę, że tak powiem, zaangażowane, a tutaj takie zachowanie, czyli wiecie, no to jest jedno z miejsc, gdzie człowiek się powinien zachowywać przyzwoicie, więc to samo może być też w jakimś miejscu, które zna i problemem jest właśnie to nieuznawanie ograniczeń społecznych, tak? Dobrze, no i ta nadmierna gadatliwość, która jest włączona w nadruchliwość. No i teraz impulsywność. Impulsywność przede wszystkim polega na tym, że człowiek w miarę nieimpulsywny, znaczy z taką, wiecie, przyzwoitą, znaczy no taka, wiecie, wyhamowana ta impulsywność, to jest tak, że między bodźcem a reakcją umysł ma te ułamki sekund, żeby zrobić przegląd w doświadczeniach, jak w podobnej sytuacji człowiek się zachowywał, że nie zrobił krzywdy ani sobie, ani komuś, nie? Mimo konfliktu z otoczeniem. U osoby impulsywnej jest tak, że między bodziec a reakcję nie wsadzi się żyletki, po prostu nie ma przestrzeni, jest dziś pytanie, dziś odpowiedź, bodziec, reakcja jest natychmiastowa. To mniej więcej jest z impulsywnością. W związku z tym dziecko nieimpulsywne, bez ADHD, na przykład jak chce komuś, że tak powiem, przyłożyć, prawda, albo się no, oddać w sensie dosłownym za jakąś zniewagę, to najpierw się rozejrzy, czy nie widać nauczyciela albo kogoś dorosłego. ADHD-owiec nie ma takiego, wiecie, no w ogóle nie przychodzi mu to do głowy, tak? Ktoś go uderzył, więc jest natychmiastowy odruch albo szarpnięcia, albo uderzenia, albo na przykład jakiejś innej reakcji, ale nie ma tego sprytu, tak? W związku z tym często jest wyświetlane jego zachowanie w placówkach, tak? Jak pomóc? Pani Katarzyna, no ja tutaj zacytuję chyba, tak, kawałeczek, znaczy pierwszy wers piosenki Kazika, kochajcie dzieci swoje, tak? trzeba pomagać przez psychoedukację, przez rozmowy, przez dawanie możliwości alternatywnych zachowań, jeżeli robi coś kłopotliwego. Postaram się o tym mówić, aczkolwiek no, nie jestem w stanie w ciągu godziny każdemu stosownie do wieku, płci i tak dalej, tak tutaj. Także jeśli będzie potrzeba, to może będziemy kiedyś kontynuować ten temat, a na razie zrobię to, co mam w programie i zobaczymy, jaki będzie stopień zadowolenia Państwa i no, jak to się potoczy. Więc impulsywność, oprócz tego, co powiedziałam, takiego działania takim jakby fizycznego, prawda, wiąże się na przykład z tym, że jak Państwo czy nauczyciele w szkole o coś pytają, to zanim nauczyciel skończy formułować pytanie albo w ogóle ktokolwiek, to on już rękę podnosi, bo on już wie. Oczywiście zapytany nie wie, plącze się jak w zeznaniach, tak? Nie lubi czekać w kolejce, ma problemy z przestrzeganiem kolejności, na przykład w zabawach grupowych, prawda, we wszelkich sztafetach, na przykład na WF-ie, tak? W takich zabawach typu zjeżdżamy z górki, tak? Wchodzę na górkę, czekam na swoją kolejkę, on by chciał cały czas zjeżdżać i się dziwi, dziwi się, że ludzie są niezadowoleni, bo się po prostu po chamsku wpycha, tak? Ale dla niego to nie jest istotne, ważne jest, że on ma taką przemożną ochotę zjeżdżania, że właśnie już wrócił, to już przecież musi zjeżdżać i tylko to się i wyłącznie liczy. Działa nie przewidując konsekwencji swych poczynań, tak? Przerywa innym, korzysta z cudzych rzeczy bez pytania, no, po prostu no, i nie ma takich, wiecie, bo to jest też problem w odczytywaniu sygnałów społecznych, no i właśnie w tych ograniczeniach społecznych. Coś go interesuje, na przykład torebka pani, która siedzi obok, prawda, no w tym poprzednim moim przykładzie, w związku z tym jak pani czegoś szukała, no to chłopak oczywiście zrobił nurka, prawda, do torebki, bardzo, bardzo się intensywnie przyglądał, co tam pani ma, przecież to jest bardzo nietaktowne, 11 lat, 5 klasa, powinien już umieć się zachowywać, tak? No właśnie. Tutaj dziękuję pani Aniu, oczywiście jest to wszystko racja, tak? Przede wszystkim, no będziemy o tym mówić, przede wszystkim jakby struktura dnia, prawda? I coś, co się w innych obszarach nazywa planem aktywności. Ta struktura dnia, która mu reguluje, tak? Że coś następuje, jest przewidywalne, coś jest po czymś, tak? On wiadomo, że może się do czegoś odwołać, może sobie przypomnieć, co właśnie było. No i ponieważ mówią specjaliści nasi polscy, właśnie Wolańczyk, Kołakowski, że nie ma się tak naprawdę wpływu na zachowania dziecka, ale ma się wpływ, znaczy, że tak, nie ma się wpływu na pogodę, ale można się do pogody przystosować, prawda? Czyli jak gdyby trzeba umieć zagospodarować te objawy. Tam, gdzie trzeba kary, czy wyciągnięcie konsekwencji, to ona musi być żelazna, prawda? Ale też generalnie te różne objawy można też jakby, no, Kołakowski to mówi o surfowaniu po objawach, trzeba wykorzystać. Trudno jest wykorzystać impulsywność, tutaj muszą podziałać zasady, nieustające przypominanie i to jest trochę tak, że jak wiecie, przypominacie 38 raz i w końcu mówicie, o ty nie pamiętasz? No to nie pamięta. I zamiast mówić, to ty nie pamiętasz, to sobie przypomnij, bo tyle razy mówiłam, to po prostu powtórzmy jeszcze raz. Problemy z pamięcią słuchową, prawda? Więc powtórzmy, to jest mniej energetyczne niż oczekiwanie, że on sobie gdzieś pogrzebie w pamięci, prawda, przypomni, jak w danej sytuacji powinien się zachowywać. Tak, proszę Państwa, tutaj pani Katarzyna pisze o nauczycielach. Wiecie, ja jestem też pedagogiem i matką, w związku z tym, no, jak byłam matką aktywną i byłam w szkole mniej więcej 2 razy w tygodniu z różnymi sprawami takimi, wiecie, no nie zawsze przyjemnymi, prawda, związanymi z zachowaniem, to wtedy jakby no, rozumiałam swój punkt widzenia, tak, dzieciaka. Jak jestem pedagogiem i miałam sytuację właśnie prowadzenia zajęć w różnych konfiguracjach, tam gdzie byli ADHD-owcy, to trochę rozumiem nauczyciela, tak. No wiecie, to trzeba naprawdę mnóstwo cierpliwości, trzeba też opanować taką sztukę równoczesnego nauczania i wychowania, tak? No ale to oczywiście temat jest na inne, na już takie głębsze szkolenie. Natomiast to, co na pewno można zrobić, to ustalić zasady, prawda? Brać pod uwagę, że znaczy wiedzieć, że dziecko potrzebuje, jak kania dżdżuku, łaknie uwagi. Jeśli nie ściągnie na siebie uwagi pozytywnej, to ściągnie na siebie uwagę negatywną, zacznie rozrabiać, tak? Tak jak się mówi, że na przykład, nie wiem, kontakt wzrokowy w klasie z każdym uczniem przynajmniej raz, to z ADHD-owcem, nie wiem, 5, 7, 10, tyle, ile jest możliwe. I to, co ważne, każdy ADHD-owiec w swoich trudnych z punktu widzenia zewnętrznego, prawda, w zachowaniach ma przerwy, więc między jednym wyrzutem z ławki, prawda, a drugim jakimś, nie wiem, samowolnym odezwaniem się, czy jakimś innym zachowaniem, jest sekunda, że on siedzi spokojnie, tak, i wtedy zauważenie tego zachowania, jesteś grzeczny, spokojny, bardzo sobie to cenię, to jest to jakaś metoda wynikająca, czy technika z psychologii behawioralnej. To samo jest w domu, tak, pomiędzy, nie wiem, jedną przebieżką przez korytarz, a zaczepieniem młodszej siostry, prawda, albo ściągnięcie kanapki przed zrobieniem kolacji, czy ruszenie ciasta, które jest na święta przed świętem, tak, no to jest jakiś moment, że on na przykład się zajmuje, jest czymś zainteresowany, albo siedzi, bo się chwilowo zagapił, ale chwilowo się nie kręci. I wtedy powiedz, jak ja lubię, jak jesteś taki spokojny, tak? No właśnie. Wiecie, jest to tak, pani Katarzyna, pani Karolino, że tak naprawdę nie powinno się karać za objawy, tak? No przecież, no jak można karać za to, co jest niezależne od człowieka? No ale jest jak jest, dyscyplina pewna musi być, a wierzcie mi, że nauczycielom naprawdę nie jest łatwo, co nie oznacza, że nie powinni się edukować, no i jakby też, niestety, no to jest wliczone w zawód pedagoga, że trzeba się znać na wielu rzeczach. Dobrze, ja teraz lecę, bo jest sporo slajdów, a jesteśmy w lesie i teraz chwiejność uwagi, tak? Chwiejność uwagi. Nie jest w stanie się skoncentrować na szczegółach. Jak chcecie ukarać ADHD-owca, na przykład za pokutę, za zaczepienie siostry, za jakieś tam różne inne grzeszki w domu, prawda, czy w szkole, no to dajcie mu, nie wiem, 28 różnic, tak, między obrazkami. Po 8 będzie prosił, żeby wszystko zrobił, będzie grzeczny, byleby nie robić tego nudnego już błędnego zajęcia, tak. Nie jest w stanie się skupić, jak są zadania skomplikowane i trudne, prawda. Ma problem z dokończeniem. No, tak jak mówiłam, jest rozmarzony, albo mówi się do niego, on za sekundę się pyta, a właściwie o co się rozchodzi, tak? Jest bałaganiarzem, w związku z tym też ma problem ze zorganizowaniem siebie w czasie i przestrzeni, ponieważ ADHD jest też jakby zaburzeniem takich dodatkowych, ale bardzo istotnych procesów poznawczych, jak funkcje wykonawcze, czyli na przykład koncentracja, na przykład zarządzanie sobą w czasie i przestrzeni, tak? Wiecznie coś gubi. Moja matka mówi, że po prostu na słowo, sformułowanie, bo tak, gdzie to jest, nie? Pytanie, książka do biblioteki, nie wiem, kwit, z którym trzeba wyjść, prawda? Nie wiem, no coś, co trzeba zabrać, bo gdzieś tam wychodzimy. No i moje zawsze pytanie, moja odpowiedź była, wiecie, z takim trochę przestrachem w oczach, no gdzieś jest. I moja matka mówi, to były momenty, kiedy dobrze, że nie popełniłam dzieciobójstwa, tak? No bo ona nie ma ADHD, w związku z tym, wiecie, no jak się książkę przeczyta, to się odkłada w określone miejsce, tak? Jak się coś użyje, szczotkę do butów, to się odkłada w określone miejsce. Dla ADHD-owca jest wiecie, no akurat coś go zajęło, więc położył gdzieś tam, potem oczywiście nie pamięta gdzie, więc to gdzieś jest sakramentalne. Wiecie, bywają rzadkie przypadki, że daje się leki, tak? Nie wiem, jakby nie śledziłam ostatnio, bo nie miałam potrzeby, ale swego czasu były leki typu Concerta, czyli leki, które pomagały się skupić. I jak się dzieciak skupia i uspokaja, to też czasami znikają objawy agresji, tak? Wiecie, agresja jest jakby dużym grzechem, w związku z tym tutaj muszą być normy i zasady. No i też można też przyjrzeć się, jakie inne sposoby rozładowywania złości, bo ta złość jest, tak? Może inne sposoby mu zorganizować, podpowiedzieć, prawda, nauczyć w inny sposób reagować, a nie agresją czy złością skierowaną przeciwko komuś. Oczywiście, że może być to ADHD, może też nie być, można być zwykłym bałaganiarzem. Chodzi mi tylko o to, że gubienie jest przypisane do tego obszaru zaburzeń koncentracji uwagi, rozpraszanie się pod wpływem zewnętrznych bodźców i to bardzo różnych, i zapach, i dźwięk, prawda, i bodźce wzrokowe, zapominanie o codziennych sprawach i to jest coś, co towarzyszy, większość tych objawów, które są tutaj wymienione, to towarzyszy też w dorosłości i błędy wynikające z niedokładności. Na przykład ja miałam tendencję do połykania liter, nie? I wyraz był o trzy literki krótsze, bo się spieszyłam i chciałam napisać, tak. Te leki, to one, je się bierze dokładnie wtedy, kiedy dziecko chodzi do szkoły, więc nie weekendy, nie wolne dni. Z tym, że też dużo dzieci mówiło, że jest otępiałe po tych lekach, więc słyszałam też, jak matki mówią, że na przykład dzieci nie chcą jeść, prawda, więc tutaj też był problem, no ale to już jakby dobrze. Skupmy się na slajdach. Czyli te objawy, powiedziałam o nadruchliwości, o impulsywności i o chwiejności uwagi, bo też dlatego mówiłam, że większość tych objawów trwa w życiu dorosłym, bo jakby legendy głoszą, że z ADHD się wyrasta. Otóż się nie wyrasta. Znika nadruchliwość, człowiek jest wielokrotnie tyle, dostanie po, przepraszam, siedzeniu, że pewnych rzeczy się po prostu i zwyczajnie wyuczy, tak, nauczy się funkcjonować. Poza tym to, co jest bardzo ważne w przypadku ADHD-owców, przeważnie są to osoby przeciętne albo nawet więcej niż przeciętnie, przeważnie więcej niż przeciętne inteligentne. W związku z tym tutaj trzeba dużo psychoedukacji i dużo też motywowania do pracy nad sobą i nie ma innego wyjścia, tak, po prostu trzeba nad sobą pracować. Dobrze. No i proszę Państwa, teraz jak widzicie, idziemy do strumilowego lasu. Przypomnijcie sobie Gubusia Puchatka. Z całą pewnością każdy z Was ma w życiorysie przynajmniej raz przeczytaną tą książkę i pewnie kilka razy obejrzany film, może właśnie z własnymi dziećmi. Tak, oczywiście. Pani Katarzyno, tak, objawy z DSM-5, tak, amerykańska klasyfikacja, przy objawy u osób dorosłych i u młodzieży, głównie właśnie z zakresu koncentracji, zaburzeń koncentracji, zapominanie, bałaganiarstwo, prawda, nieprzewidywanie konsekwencji własnych działań i również, to już impulsywność, jakby może mniejszy deficyt, ale jest deficyt w czytaniu z mowy ciała, z mimiki twarzy, troszkę podobny jak w spektrum, tak? Dobrze. No właśnie, wpływają na adrenalinę. Tak, tak, oczywiście. Dobrze. No i teraz wracając do tego stumilowego lasu, naprawdę jest 20 parę slajdów, bardzo bym chciała wszystkie Państwu pokazać. To też będę miała wgląd do, mam nadzieję, do Waszego czatu. W związku z tym chyba mogę zaproponować, jeśli Państwo będą mieli jakieś pytania jeszcze, no to myślę, że będzie można te pytania kierować do Edumastera, jeśli tylko będę mogła i miała możliwość, to będę odpowiadać. Natomiast też zachęcam do zgłębienia problematyki, prawda? Są, ja nie wymieniałam, ale jest multum książek. Ja szczególnie uwielbiam książki, jedną książkę amerykańską, Hallowella i już jeszcze drugiego, drugi autor, W świecie ADHD, bo to jest książka przekrojowa, tak, przychodzą klienci z ADHD do psychiatry z ADHD i opowiadają życiowe historie, oni są już dorośli, jest cały ciąg wydarzeń od dzieciństwa i widać jak na dłoni, jak to się wszystko układało. Oczywiście są też polskie książki właśnie Kołakowskiego, Srebrnickiej, Wolańczyka, przepraszam, Skotnickiej, no, Srebrnickiego Tomasza, no to już mnóstwo. Tutaj ktoś mi pisze o przedszkolu, nie wiem czy to mama, czy to wychowawczyni, ale jest taka seria do ściągnięcia na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji, one są wśród nas i wśród wielu książeczek jest właśnie książeczka Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu i ona jest świetnie napisana dla rodziców, dla nauczycieli, bardzo polecam. W świecie ADHD jest moją ukochaną książką, mimo że jest amerykańska, bo mówię, zresztą wiele książek o ADHD napisali ludzie z ADHD i to jest takie coś, co dla mnie jest szalonym argumentem. Wracając do stumilowego lasu. Tak? I tak sobie zrobiłam tą prezentację, że nie mogłam wam zapytać, ale zapytam przy następnej postaci. Oczywiście klasyczna ADHD, w sensie nadruchliwości, to mamy tygryska, prawda? Jak sobie przypomnicie, ten ogon jak sprężyna, na którym się odbijał, ciągle gdzieś wszedł, ciągle gdzieś był czymś zainteresowany, ciągle wchodził w jakieś aktywności, przy czym bardzo był towarzyski, bardzo był też empatyczny, taki dał się lubić, nie? Mimo że jak to moja babcia kiedyś określała pewien typ dzieci, diabeł od ogona był urwany, tak. W świecie ADHD to jest książka nie Kołakowskiego, tylko Hallowell przez 2L chyba. Natomiast Kołakowski to jest dziecko nadpobudliwe w szkole i w domu, jakoś tak, dobrze. Nie wiem, nie umiem powiedzieć, czy diagnoza jest potrzebna. Jeśli będzie, a u kangurka to jest, tutaj akurat nie ma kangurka, ale dobrze, za chwilę. Myślę, że warto go namawiać, aczkolwiek wiecie, no diagnoza daje tyle, że człowiek wie, że nie jest nienormalny, tak? Wie, że jego objawy nie są jakieś, wiecie, że jest inny, że jest głupszy, że jest nieprzystosowany, tylko że z czegoś to wynika i to odbarcza od poczucia winy, ale nie zwalnia od pracy nad sobą. Więc ADHD tygryska, tak, impulsywność, hiperaktywność, dezorganizacja, nieumiejętność znalezienia sobie miejsca, nadmiar energii, dużo gadania, niecierpliwość, prawda, czyli i rozproszenie, czyli bardzo dużo cech tygryska. A teraz mi powiedzcie, z jaką jeszcze postacią możecie kojarzyć ADHD, oprócz tygryska? No, ktoś ma pomysł? Dobra, nie mam czasu robić konkursu. Zanim przejdę, to jeszcze właśnie. Dzień dobry, rzek Tygry, znalazłam kogoś zupełnie tak samego jak ja, a myślałem, że więcej takich nie ma. To jak pamiętacie, była dyskusja z lustrem. Tak? No i ten ostatni cytat, tak, Kubuś Puchatek też, ale nie tylko, proszę jeszcze, Królik świetnie je i też nie tylko. Więc poszli do sześciu sosen i tak długo obrzucali się szyszkami, że aż zapomnieli, po co przyszli. No i przykład z mojego życiorysu. Dawno temu prowadziłam świetlicę socjoterapeutyczną, jeszcze nie było komórek. Przychodziłam przed dziećmi, wiecie, no świetlica niepubliczna, więc ciągle jakieś żebracze telefony, a to żeby mi dali pieniądze, a to żeby dali jakieś tam jedzenie dzieciom, coś tam, no więc wykonuję te kolejne telefony. W międzyczasie świetnie, dobrze wam idzie, już wymieniliście wszystkie typy tutaj z Kubusia. Wykonuję kolejny telefon, jestem u siebie tak za pomieszczenie zastawione meblami, wchodzą dzieci, tak, zaczyna się jakiś miszmasz, no ale ja telefon przy uchu i wiecie, i nagle oczywiście zdalnie wychowuję, Dawid, buty zdejmij, nie szarpcie się, ja zaraz skończę, zaraz do was przyjdę, tak, i słyszę w słuchawce takie nerwowe, halo, i mówię, cholera, gdzie ja dzwonię, i mówię tak, bardzo przepraszam, ale gdzie się dodzwoniłam? Tak? Wiecie, zajęłam się czymś innym i w ogóle zapomniałam, gdzie dzwonię, tak? No podobnie jest powiedzmy z kartkami, nie? Mam napisane Jaś Kowalski i numer telefonu i to jest na bilecie, w torebce, którą miałam 2 tygodnie temu i teraz sobie uświadomić, do czego mi był potrzebny Jaś Kowalski, w ogóle go nie znam, prawda? Nie kojarzę, więc dzwonię. Dodzwoniłam się tu i tu, tak. Mówię, wie pan co? No ale przecież jesteśmy na ty, ja mówię, no to świetnie, ale nie ma, mam twój telefon i nie wiem dlaczego, nie? To są objawy ADHD, tak? I tutaj okazję od razu wam wrzucę, zmieniając slajd, taką rzecz. Ja robię tak, ponieważ różne rzeczy zapisuję, na przykład na serwetce, na bilecie, na paragonie, tak? Nie wiem, a to jakiś cytat mi ktoś tam gdzieś podpowiedział, a to jakieś spotkanie umówione, a to coś, co muszę sprawdzić, a to coś, co jest promocja i warto kupić, nie? No ale wiecie, jak to kobieta, zmieniam torebki, nie? No to potem, wiecie, nie mam i nie mam też informacji, więc mam taki odruch, że wysypuję do jednego pudła wszystko z torebki, wszystkie karteczki i co jakiś czas, no raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu sprawdzam, czy gdzieś nie zapisałam, że mam szkolenie, a akurat nie miałam kalendarza, czy gdzieś nie zapisałam, że akurat dzwonili do mnie, że będę miała wizytę u lekarza czy badanie, a kalendarza nie miałam, więc nie wpisałam. I po prostu nie wyrzucam żadnych śmieci, dopóki nie przejrzę, bo znam swoje możliwości, tak? A jak już zapisuję numer telefonu jakiegoś Jasia Kowalskiego, to piszę, od czego jest mi potrzebny, tak? Czy dlaczego mam jego numer, żeby potem wiecie, bo moja pamięć jest ulotna. Dobrze, no i teraz Kubuś Puchatek, co mądrze, żeście tutaj zauważyli, to oczywiście są chwiejność uwagi, prawda? Czyli te wszystkie objawy, sen na jawie, bałagan, gubienie, spóźnianie się i tak dalej. No i przecudowne cytaty, które chciałam wam to chociaż troszeczkę zaprezentować, mianowicie takich dwóch jak nas trzech nie ma ani jednego. Wyszło trochę inaczej niż myślałem, ale zawsze wyszło. No i są tacy, którzy potrafią, są tacy, którzy nie potrafią, w tym cała rzecz. Cudowne, po prostu. Może być równie dobrze ADHD. Słuchajcie, mam 15 minut, oczywiście wykroczę poza czas. Nie wiem, co na to pan tutaj obsługujący, czy pani, ale zwracam się do państwa, czy jeżeli przedłużę 10 minut, to czy to będzie problem? Zresztą no jest to dobrowolne, możecie się państwo wyłączyć, ale też usiłuję i wiedzę, i przykłady, no i wychodzi mi z tego miszmasz. No i też dajcie znać, jak przeżywacie to gadanie, czy nie jest wam ciężko ze słuchaniem, szczególnie osoby, które, no właśnie, nie mają ADHD. Dobrze. No i teraz tak, no książek jest mnóstwo, o to bardzo dziękuję, skoro to jest książka napisana przez młodego człowieka, to ja sobie oczywiście ją kupię. Dobrze, super. I dalej mamy królika. I teraz chcę powiedzieć, że to, co prezentuje królik, macie tutaj wymienione obsesyjność, mała elastyczność, opozycyjność i ukutliwość w stosunku do w ogóle do dorosłych, nie tylko do rodziców, to są też oznaki zespołu Aspergera, tak teraz spektrum autyzmu. Także tutaj trzeba pamiętać, że na przykład ja wiem, że gdyby mój syn chodził dzisiaj do szkoły, to prawdopodobnie miałby zdiagnozowanego Aspergera, natomiast ja już dzisiaj wiem, że on po prostu był królikiem, tak? Dziękuję. Czyli co? Ma wiele rzeczy do zrobienia. Kłopot z przełączaniem uwagi, w związku z tym utknie na jakimś problemie i to może powodować złość. Obsesyjność, mała elastyczność, kłótliwość w stosunku do dorosłych, tak? Kiedy zawołasz do króliczej norki, hej, jest tam kto, a głos wnętrza odpowie ci nie, to znaczy, że chyba nie jesteś mile widziany. Czysty królik, tak? Obcesowy, jakby zapatrzony w siebie, prawda? Skoncentrowany, może nie zapatrzony w siebie, ale po prostu w momencie, kiedy jest utknie, tak jak tutaj jest napisane, między problemami, to jak gdyby nie ma energii, żeby zajmować się czymśkolwiek innym, tylko akurat tym, co jest w tym momencie dla niego ważne. No i jeszcze ten królik, a państwo tutaj nie wiem, czy wy widzicie w całości, bo tu są pokazane też rodzaje bólów głowy, prawda? Jak jest na migrenie, jak przy nadciśnieniu, jak przy stresie, a jak przy rodzicielstwie. No to mam nadzieję, że widzicie tą śmieszną grafikę. Młody człowiek, który prezentuje styl królika, potrafi zamęczyć o coś, czego chce, nie poddaje się, aż usłyszy tak. Rodzice królika często wyczerpani, skłonni są do poddania się pod naporem swojej pociechy i bycie takim rodzicem takiej osoby to ciężka praca. Poświadczam, jest to ciężka praca, ale jak już człowiek popracuje i popracuje również młody królik, to efekty są zachwycające. Ja jestem pełna zachwytu dla mojego właśnie syna, tak, który ma 4 dzieci, świetną pracę, jest po prostu naprawdę. No pewnie, że uciążliwości czy różne tam deficyty, tak, ja mam, on ma, no i to będzie nam towarzyszyło przez całe życie, ale też wiem, ile kosztuje pracy, ile wysiłku, ile samozaparcia i ile czasami bólu, żeby jakby się przystosować, funkcjonować, spełniać się w życiu zawodowym i rodzinnym. Także tutaj, proszę państwa, polecam. Mamy jeszcze dwa typy wymienione przez was. Depresyjne ADHD, które widać szczególnie w okresie nastoletnim, tak? Nastolatki nie są strasznie impulsywne, nie są bardzo nadruchliwe, natomiast wszystko schodzi w dół, tak? W środek. Czyli długie epizody smutku, nieuwaga, niska samoocena, pesymizm, apatia, mało energii. Osiołki zachowują się tak, jakby im nie zależało, czują się bezwartościowe, tak? Osiołek w Kubusiu Puchatku mówi, dziękuję, że mnie zauważyłeś. Zobaczcie, jaką to trzeba mieć potrzebę uwagi i jak trzeba być depresyjnym z powodu tego, że tej uwagi się nie ma w wystarczającym stopniu. Natomiast te wszystkie objawy osiołka powodują, że możemy przeoczyć ADHD. No i cytaty, kiedy cię spytają, jak się masz, odpowiedz po prostu, że wcale, tak? no ale też cudna filozofia, bo wypadek to dziwna rzecz, nigdy go nie ma, póki się nie wydarzy. To po prostu sam urok osobisty, prawda, takiego osiołka, chociaż jest on rzeczywiście, ma objawy takie obniżenia nastroju lekko depresyjne. No i prosiaczek, tak jak kłapouch był ADHD depresyjnym, tak prosiaczek jest ADHD z niepokojem, czyli ADHD lękowym. Niepokój, nerwowość, strachliwość, napady niepokoju, częste stany i napady gadatliwości mogą się też pojawić, może się pojawić jąkanie, tak, z tych emocji, z tego, że tak dużo chce, a równocześnie jest w nim tak dużo lęku. Byłoby nam raźniej we dwóch, a może jakieś drzewo wywali się na nas, kiedy akurat będziemy pod nim przechodzić. I teraz sobie wyobraźcie, że człowiek żyje właśnie w taki sposób, a może akurat, wiecie, w tym momencie jak wyjdę, to tu trafi piorun, prawda, albo tu się ułamie gałąź i będzie po mnie, czy też zostanę uszkodzony. Także te właśnie wszystkie typy, przepraszam za ekspres, ale rozwinęłam się wcześniej i teraz oczywiście, bo zawodzi zagospodarowanie siebie w przestrzeni i w czasie, no więc to właśnie Państwo widzicie. I teraz diabeł tasmański, to jest, są zebrane wszystkie pozostałe objawy ADHD, ale to jest ADHD przetrwałe, które idzie w zachowania opozycyjne, budownicze, a nawet w zaburzenia zachowania. Także mam nadzieję, że Państwa dzieci na tyle wcześniej dostają od Was uwagę i jakby na tyle wcześniej, przepraszam, podejmujecie rozmaite działania. Czekajcie, tylko kota wypuszczę. Chodź. Mam tu stałą asystę dwóch kotów i właśnie musiałam, dobrze. Mam nadzieję, że jakby nie dopuścicie do tego, tak? Bo często też się mówi, że zachowania opozycyjno-buntownicze wiążą się z tym, że jest przetrwałe, niezauważone i niewspierane właściwie ADHD. Także tutaj te wszystkie złości, agresje i tak dalej, no to po prostu, no. A cała klasyfikacja jest nieuznawana przez naukę, ponieważ jej autor robił jakieś badania z użyciem preparatu, który gdzieś tam nie był akceptowany, w związku z tym ta klasyfikacja nie jest uznawana za naukową, ale dla mnie jest niezwykle wiarygodna i dużo lepsza niż te trzy typy mieszane. Także tutaj, proszę Państwa, tyle, jeśli chodzi o 100-milowy las. Dobrze, bardzo dziękuję. Te wszystkie wasze, wiecie, bo też ADHD-owiec ma taką cechę, że działa na pochwały, tak? Dlatego też nie trzeba tych pochwał żałować. Te pochwały oczywiście nie mogą być za nic, muszą być konkretne i opisowe, nie takie, że wiesz, dobra robota, tak? Tylko świetnie było układane skarpetki, znakomicie rozłożone sztućce. Cieszę się, że poukładałeś książki, że spakowałeś wszystko, co trzeba i tak dalej. Tak, także tutaj chwalenie jest naprawdę kluczem, bo też uruchamia się układ nagrody wyjątkowo wrażliwy u ADHD-owców i w związku z tym, jeśli go pochwalicie opisowo i dokładnie, to on będzie chciał, będzie szedł w podobne zachowania później, bo układ nagrody produkuje endorfiny i jemu się robi ciepło w sercu, tak, od tych pochwał i chce zyskać więcej, w związku z tym będzie szedł w takie właśnie zachowania, których pożądacie. No i w związku z tym te wszystkie komentarze wasze tutaj, takie właśnie, że się miło słucha i tak dalej, to dla mnie miód na rany, za co też szczególnie dziękuję. Dobrze. Zasada Supermana jest właśnie z książki dla ADHD, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, powinno być sześć, nie pięć, tak? Czyli sześć razy S. Reakcja na niewłaściwe zachowania, czyli tak naprawdę konsekwencja, powinna być szybka, czyli nastąpić zaraz po przewinieniu, tak? No, na tyle, ile jesteśmy. Tylko pamiętajcie, jeżeli dziecko dostało karę za swoje zachowanie w szkole, to nie mnóżmy bytów i dajmy spokój w domu, tak? No nie może być ten sam grzech karany wielokrotnie. Kara powinna być, czyli konsekwencja skuteczna, czyli doprowadzona do końca. sprawiedliwa, czyli adekwatna do przewinienia, prawda, a nie tak, że przy okazji przelało nam się i przy okazji jednego przewinienia dajemy taką karę czy konsekwencję, że już za wszystkie grzechy z całego tygodnia. Powinna być słuszna, czyli powiązana konsekwencja z rzeczywistym przewinieniem i dalej sympatyczna, czyli bez odbierania szacunku i oczywiście słowna, nie fizyczna, fizyczne nie działają, tak? Dobrze. Czad zamarł, a ja jestem interaktywna. Dawajcie, żyjecie? Nikt się nie czuje ogłuszony? A jak państwo rodzice? Wiem, że może oczekiwaliście więcej konkretnych rad. Wie pani co, tu jest dużo nauczycieli i dużo nauczycieli się szkoli z ADHD, tylko chcę powiedzieć, że też z pochwałami nie można przegrzać, tak? No wiecie, no chwalić go można, nie wiem, chociaż ja pamiętam, jak mój syn strasznie dawał popalić jako właśnie młody królik, a ja mimo, że padałok to było pierwsze dziecko, no po prostu jakby też nie miałam dystansu i było we mnie dużo złości i takiej uciążliwości, tak nawet jak był spokojny, to już mi się tak ciągnął przez zęby, że czasami naprawdę no jakby nie zauważałam tego, że robi coś dobrze. I przyjechała moja koleżanka pedagog, tak, i tak mnie właśnie zdrowo ochrzaniła, że chyba jemu jest źle w domu, że trzeba te metody zmienić i tak dalej. I mówi, czy tego chwalisz? Ja mówię, dobra, pochwalę, za co? A ona, bo akurat był w toku rozrabiania, a ona mówi, no wiesz, on ma taki urokliwy uśmiech, nie? Więc wiecie, żeby nie przegrzać i nie przesadzić, nie chwalić go co 30 sekund, bo się te pochwały przejedzą, ale chodzi o to, żeby one były konkretne, tak? Że na przykład, nie wiem, ustalacie, że taka próba mikrofonu i 5 minut siedzi spokojnie, prawda? I niczym nie macha, no to pochwała. Zrobił coś, o coś cię prosili, pochwała, tak? Ale konkretna, prawda? Z opisem, bo wiecie, żeby układ nagrody wiedział, jakie zachowania ma, do jakich zachowań ma prowadzić, tak? Będzie się opłacało i jemu, i wam. Etykietka niegrzecznego dziecka, chama, przepraszam za słowo, prostaka i tak dalej, jest po prostu, no niestety jest i to prześladuje dzieci. Dobrze, i teraz kilka wskazówek dla dzieci, dla rodziców, a potem będzie takie kilka wskazówek jakby dla trenerów, ale umieściłam je, ponieważ wy rodzice jesteście też domowymi trenerami. Więc przede wszystkim mów prawdę, używaj dokładnego słownictwa, używaj metafory, na przykład krótkowzroczność, prawda, dlaczego ten może chodzić po klasie, czy tam, nie wiem, w rodzeństwie, on ma inne troszkę prawa, prawda, a ja mam inne. Ja zresztą w swojej socjoterapeutycznej świetlicy mówiłam dzieciom i to się sprawdza, bo sprawiedliwie to nie znaczy równo, tak? Jeżeli ktoś jest rudy, to nie założy różowego, prawda? Jeżeli ktoś jest nadruchliwy, to nie może usiedzieć, w związku z tym, tak jak tu się daje odpowiedni kor, tak tu się daje możliwość na przykład, wiecie, wydatkowania trochę energii. Odpowiadaj na pytania i proś o pytania. Upewnij się, że powiedziałeś dziecku, że ADHD nie jest opóźnieniem ani złym charakterem. Podaj pozytywne przykłady z historii, na przykład Tomasza Edisona albo inne z otoczenia dziecka. Edison nie jest jedynym ADHD-owcem. Jeśli jest to możliwe, powiadom innych, że ma ADHD. Uczul dziecko, by nie używało ADHD jako wymówki. Jak poszukacie sobie w internecie, taka strona adhd.org, nie wiem jak ona jeszcze funkcjonuje, ale tam jest do ściągnięcia dwuczęściowy, przepiękny, kolorowy komiks o ADHD, który bardzo polecam wszystkim, dzieciom z ADHD, rodzicom dzieci i nauczycielom. Tak, komiks na adhd.org, jak sobie wygooglacie komiks ADHD, dalej. Poucz innych, edukuj innych rodziców, dzieci z klasy, członków rodziny. Najsilniejszą bronią, a zarazem gwarantem właściwego leczenia jest wiedza. Poucz dziecko, jak mogłoby odpowiadać na pytania, na przykład zadawane przez rówieśników. Podstawowa reguła jest zawsze ta sama, mów prawdę. Dobrze, jeszcze mamy chyba z 5 slajdów. Więc dobrze. No i teraz tak jak powiedziałam, ponieważ państwo rodzice jesteście również domowymi trenerami, to co w tej chwili pokazuję i dwa slajdy wcześniej, to jest w świecie ADHD Hallowella, tam jest mnóstwo z 50 chyba rad rozmaitych, prawda, dla samych ADHDowców, dla osób z nimi pracujących i dla rodziców, i z tej książki właśnie korzystałam. Zasada HOPE, nie uczyłam się angielskiego, więc pewnie kaleczę, ale znaczy to nadzieja, tak. Czyli skrót od angielskich słów pomoc, zobowiązanie, plany i zachęta. Zapytaj osobę, czyli ADHDowca, jakiej pomocy oczekuje. Spytaj obowiązki, co robi, by im sprostać, prawda? Może o nich, może zapomnieć powiedzieć. Zapytaj o bieżące plany, tak? Przypominanie o zamiarach jest pomocne, cele funkcjonują jak rodzaj strażnika chroniącego przed bezcelowością, przyciągając osobę w pożądanym kierunku. Tak naprawdę to są rady i dla rodziców, i dla nauczycieli, czy dla wszystkich, prawda? I dalej zachęta, najprzyjemniejsza część pracy pomagacza, włącza się do walki przeciw chaosowi i negatywizmowi, im bardziej jest pozytywnie nastawiony, tym lepiej. Oczywiście mówimy tutaj, że lepiej będzie dla samego młodego człowieka z ADHD. O, pięknie. No za to kocham te wszystkie właśnie platformy i webinary wszelkiego typu, że państwo reagujecie i zaraz wrzucacie to trzeba. Proszę korzystać z wpisu pani Natalii, ponieważ już macie komiks, tutaj link podany. Dalej. Buduj wsparcie. Znajdź kogoś, kto orientuje się w zaburzeniu i będzie mógł poradzić, gdy będziesz miał problem. I teraz bardzo ważna rzecz. Bądź świadomy własnych ograniczeń. Jako rodzic, a nawet nauczyciel, nie musisz być ekspertem w dziedzinie ADHD. Osoby z ADHD często są obdarzone dużą intuicją. Zapytaj dziecko, co jemu ułatwia życie. Najlepszym pełnym wyrzucie ekspertem okaże się ono samo. Pamiętaj o emocjach związanych z uczeniem się. Dzieci, które mają z tym problemy, potrzebują szczególnej pomocy, by umieć cieszyć się z odnoszonych sukcesów i umieć te sukcesy odnosić. Wiecie, ADHD-owcy czasami, mimo swojej niewątpliwej inteligencji, nie odnoszą sukcesów ani towarzyskich, bo nie czytają mowy ciała, bo mają te wszystkie wspomniane uciążliwości. Często nie odnoszą sukcesów w nauce, ponieważ są rozproszeni, mają problemy z pamięcią krótkotrwałą, no i czasami działa nastawienie nauczycieli, prawda? Nie odnoszą też sukcesów sportowych mimo nadruchliwości, bo po pierwsze mają przewagę pobudzenia nad hamowaniem, po drugie też bardzo często mimo nadruchliwości to na przykład nie mają widzenia kątowego, w związku z tym jak biegną to jak czołg, prawda? I wymiatają po drodze wszystkich, którzy są gdzieś tam nieopatrznie, nie zdążyli umknąć z jego trasy, więc są za chwilę, tak, bo biegnie i gestykuluje na przykład rozpłaszczeni na ścianie, prawda? Poza tym, tak jak przy Aspergerze, często ADHD-owcy mają taką pewną niezgrabność ruchową, prawda? Która przy dużym tempie poruszania może być naprawdę czasami uciążliwa, w związku z tym sukcesów sportowych też nie będzie, aczkolwiek ćwiczenia fizyczne są ratunkiem dla ADHD-owca i trzeba zachęcać, żeby tych ćwiczeń takich dużych, z dużym wysiłkiem naprawdę nie unikał. ADHD-owiec potrzebuje struktury zewnętrznej, ponieważ nie potrafi narzucić sobie wewnętrznej. To tylko tutaj powiem, że na przykład mój syn, mam nadzieję, że tutaj nikogo nie urażam w poglądy, ale na przykład mojego syna od małego trzymała religijność, tak? I to była dla niego i jest tak do tej pory, tak? Czyli z powodów na przykład takich właśnie osobistych, tych pobudek tak duchowych, religijnych, on wielu rzeczy nie robi albo stara się nie robić, nad nimi pracuje, tak? Bo jest ta struktura, która go trzyma, tak? No, no i każdy tą strukturę oczywiście ma w czymś innym, a jak jej nie ma, to trzeba próbować dziecku ją właśnie jakby stworzyć, tak? To tak jak Państwo budują dom, to trzeba siatki na tynk, ponieważ tynk zewnętrzny nie będzie się trzymał sam, jak nie będzie siatki. Wy jesteście tą siatką, wy jesteście tym rusztowaniem. Pani Agnieszka P., tu już nie będę czytała nazwiska, to chciałam powiedzieć, że tak samo nazywa się autorka chyba właśnie książek o ADHD niektórych. Także tutaj pani Agnieszko, może to jakaś rodzina i warto się tutaj posiłkować, a ja dziękuję za miły komentarz. Dobrze, potrzebują przypominania o zadaniach, wprowadzenia i nadania kierunku. Zachęcaj do robienia list, tabelek, spisów. Ustal i pisz zasady. Osoby z ADHD będą się czuły pewniej, wiedząc, czego się od nich oczekuje. Powtarzaj i zapisz wskazówki. Mów o nich. ADHDowiec potrzebuje wielokrotnie słyszeć informacje, więcej niż człowiek taki, wiecie, neurotypowy. Dobrze. Pozwalaj na otwarcie zaworu bezpieczeństwa, nauczą się stosować narzędzia samoobserwacji i samokontroli. Dla mnie takim zaworem bezpieczeństwa były zwierzęta. Jak nie miałam własnych, to sprowadzałam bezdomne, zresztą do tej pory mam 4 psy i 6 kotów, 7 właśnie chyba przywiozę 8, bo gdzieś potrzebuję pomocy i dla mnie to był ten zawór, tak? Po prostu tam odreagowywałam, opiekowałam się, kombinowałam i po prostu to jest moje lekarstwo. I czasami jak mój mąż mówi o Holender, utrzymałby jeszcze jedną osobę zamiast tego całego zwierzyńca, to ja mówię, Boluś, ale ja nie palę, no powiedzmy nie piję, tak? Poza okazjami, nie chodzę do psychiatry, nie chodzę na terapię, to jest moja terapia, więc pozwól mi mieć te zwierzęta i się nimi zajmować i na nie wydawać pieniądze, ponieważ to jest moja terapia, tak? Dobrze, dobrze. No i co dalej, tutaj, ponieważ chcę już naprawdę skończyć, to tylko czytam niektóre rzeczy, Państwo będziecie mieli dostęp. Upraszczaj instrukcje, im prostsze słownictwo, tym lepiej zostanie powiedziane. W ogóle zwracanie się, wydawanie poleceń w krótkich, żołnierskich słowach, prawda? Nie w formie prośby, tylko w formie zdania oznajmującego, z takim lekkim dźwiękiem rozkazu, tak? Odrabiaj lekcje. Posprzątaj pokój. Używaj barwnego języka, podobnie jak kodowanie za pomocą kolorów, barwny język utrzymuje uwagę. Formułuj oczekiwania, przy problemach z odczytaniem wskazówek społecznych spróbuj podać dyskretnie konkretną i jasną podpowiedź, czyli taka forma treningu społecznego, na przykład, nie wiem, w grupie, tak, że na przykład, wiesz, on chyba już nie jest zainteresowany, tak, albo za blisko niego stoisz, o ten sposób. Dobrze, i teraz już naprawdę ostatnie 4 minuty, postaram się. Przeczytam tylko 2 tutaj bardzo istotne punkty. Zwykle dzieci z ADHD po pierwsze są błyskotliwe, prawda? Częściej bardziej utalentowane niż nam się to wydaje. Zwykle mają to coś szczególnego, co nadaje intensywność każdej sytuacji, w której się znajdują. Pamiętaj, że w tej kakafonii dźwięków kryje się melodia, a nawet przyszła symfonia. No i to jest dedykacją dla rodziców. I teraz popatrzcie, jaką przeszłość, znaczy jacy wielcy ludzie mieli ADHD, prawda? No myślę sobie, że Leonardo da Vinci to nie miał wyjścia, być takim omnibusem to trzeba było mieć ADHD. Agatha Christie, Tom Cruise, Churchill, prawda? Cher. Dobrze, to jest na pociechę dla waszych dzieci, też również oczywiście Edison, tu jest chyba nie wpisany. I jeszcze tylko dosłownie ostatnie 3 minuty, tak? Tak, mam koty, mam psy, więc psy na spacer, koty do spania czasami, prawda, albo po prostu, żeby siedzieć i pogłaskać, to mnie relaksuje, prawda, i to jest dla mnie istotne i myślę sobie, że po prostu, no tak, wiecie, no gdzieś to wszystko idzie, prawda, na przykład wtedy, kiedy mam zły nastrój, kiedy mi się wydaje, że już cały świat mnie nie lubi, nie kocha, nic się nie dzieje, prawda, nic mi nie wychodzi, tu rozlałam, tam zapomniałam, tu powiedziałam nie to, co trzeba, tu się nie popisałam taktem, bo ADHD-owcy też bywają nietaktowni, prawda, no to po prostu wtedy zwierzaki są dla mnie ratunkiem, no i oczywiście mąż, tak, akurat mam takie szczęście. Dobrze, i teraz dosłownie ostatnie 3 minuty, chciałam tylko pokazać dekalog dla ADHD-owca, który kiedyś znalazłam i który jest moim osobistym dekalogiem i po prostu uwielbiam i często czytam, żeby sobie przypomnieć, żeby sobie poradzić z własnym ADHD-owcem. Również jak pracuję z dzieciakami, a szczególnie starszymi, to bardzo głęboko to analizujemy. Przeczytam tylko pierwsze punkty, ponieważ Państwo macie dostęp, to sobie będziecie mogli przeczytać w całości. Co masz zrobić, zrób natychmiast, bo za 2 minuty wyleci Ci na bank z głowy, tak? Myślę, więc się rozpraszam. Staraj się ograniczyć myślenie niezależnie od tego, jak jest genialne, i tak nie starczy ci cierpliwości, żeby to spisać. Łap dwie sroki za ogon, bo tyle masz rąk. Przy jednej czynności się nudzi, przy dwóch będzie uważał. Trzy to już uważam za przesadę, ale na przykład ja bardzo wiele prac, na przykład przygotowywanie się do zajęć, robię tak, że mam w tle agentów NCIS, mój ukochany odmóżdżacz. Na jednym laptopie mi leci, a ja na drugim pracuję, robię prezentację i wtedy się skupiam, jest cudownie. Jak pracuję sama z sobą i się nic nie dzieje, zaczynam się nudzić, oglądać, może bym zjadła, może bym wstała, może bym się wzikała, no nie ma pracy. Także te dwie sroki za ogon tutaj są bardzo przydatną informacją. Zamiast pogrążać się w przyjemnych marzeniach lub ponurym dołowaniu się, wykorzystaj czas na pozytywne działanie. Praktyka czyni mistrza, ale nie z ADHD-owca, dlatego nie trać czasu na uczenie się rzeczy, których nie potrafisz robić dobrze, a wykorzystaj czas na robienie tego, co naprawdę ci świetnie idzie. Skleroza nie boli, ale jest brzemienna w skutki, więc eliminuj ją przez robienie i czytanie, to ważne, czytanie notatek lub natychmiastowe działanie. Nudzą się głupcy, lecz nie ADHD-owcy. Masz wysokie IQ, wykorzystaj to zamiast się frustrować, że się starasz, a ci nie wychodzi. Dobrze, dalej mamy. Kochaj samego siebie, jak kochasz bliźniego. Twoje zewnętrzne środowisko dołuje cię w wystarczającym stopniu, a ilość poniesionych porażek przekracza wszelkie normy. Kochaj, akceptuj siebie, bo ma wszelkie dane do przekształcenia się w czarnowidza, w miłości do siebie. Pamiętaj też o wadach, ćwicz się w ich zwalczaniu. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, ponieważ ty jesteś nieustająco w biedzie, nie obrażaj się na najbliższych, jeśli im ręce opadają, poszukaj innego ADHD-owca, ten choć ci nie pomoże, to na pewno cię zrozumie. Poczujesz się zrozumiany, akceptowany i samodzielnie pokonasz przeszkody. I to jest przykład, mam znajomego ADHD-owca i od czasu do czasu, już teraz rzadziej, dzwonimy do siebie, żeby się wymienić ostatnimi gafami czy błędami, któreśmy porobili, ale również po to, żeby się poklepać po ramieniu telefonicznie, bo to już jest odległość i powiedzenie, nikt cię nie chwali, ja cię pochwalę. 10 minut takiej rozmowy, Wojtek się dobrze czuje, ja się dobrze czuję, czyli według tego dekalogu. Dobrze? I już ostatnie, zakopane talenty same się nie rozmnożą, tak? Czyli musisz ruszyć w głąb siebie i odkrywać własne potencjały, bo albo do końca życia dasz się wyrzucać z kolejnej roboty, albo weźmiesz inicjatywę we własne ręce. Tu już nie będę się rozwodzić, ale przykład znajomego, o którym mówię, to było dokładnie tak. Wylatywał z każdej pracy państwowej, nie skończył żadnych studiów, bo kończyło się zainteresowanie. Jak ma własną inicjatywę, są to różne rzeczy, prawda? Różnych rzeczy się chwyta, ma pieniądze, jest biznesmenem, jest w tym wszystkim dobrze zorganizowany, prawda? No przede wszystkim jest spełniony, szczęśliwy, a razem z nim spełniona i szczęśliwa jest rodzina. Dobrze. Wiara czyni cuda, a nadzieja matka głupich i ADHD-owców. Zawsze, kiedy przez swoje ADHD zrobisz coś głupiego, nie popadaj w depresję, tak? Z ADHD tylko zrób coś... Przepraszam, pomyśl, cholerne ADHD, szkoda, że straciłem taką okazję i zrób coś pozytywnego, żeby nie zaprzepaścić kolejnej szansy. Z ADHD da się żyć, tylko musisz w to uwierzyć i się nie poddawać. Proszę Państwa, nadeszła wiekopomna chwila. Przepraszam za przedłużenie. Jak podnieść samoocenę? No wiecie, stworzyć mu, poszukać jego potencjałów, stworzyć mu możliwości ich realizowania. Słuchajcie, no naprawdę nie jestem w stanie tutaj już. Natomiast jeśli Państwo będziecie tutaj nękać Edumastera i prosić o jeszcze, no to myślę, że jesteśmy w stanie kiedyś za jakiś czas coś powtórzyć, coś jeszcze zrobić. Słuchajcie, wytrwaliście ponad godzinę. Tak, słowo toku, co nie jest łatwe. Większość z Państwa, jakby tak myślę, jak jesteście rodzicami, to może niekoniecznie jesteście pedagogami, więc tym bardziej godnie znieśliście sporo wiedzy, prawda, no i takiej bardzo też rozproszonej i wiecie, no wszystkiego po trochu. Także bardzo serdecznie dziękuję. Jestem tutaj jeszcze, ponieważ no ja już mam czas, więc jeszcze jestem do Waszego ostatniego komentarza. Natomiast tym, którzy się już muszą tak reiterować, to bardzo dziękuję. rodzice dzieci z ADHD, kochajcie dzieci swoje, ma jest duża szansa, że wyrosną, na dobrych, spełnionych ludzi, potrzebują was, waszej pomocy, waszej cierpliwości, odpłacą się z nawiązką, tak, i wam, i światu. Naprawdę jestem o tym głęboko przekonana, ponieważ widzę siebie, swojego syna, wielu innych ADHD-owców, z którymi miałam w życiu do czynienia, tak, obserwuję ich losy, mamy kontakt, wspieramy się, powiem wam jeszcze taką anegdotę, tak, koleżanka tam, no jakieś takie ADHD-owe działanie wspomnianego przeze mnie kolegi i jego żona mówi tak, no i co ja mam z tym zrobić? Ona mówi, zrób klub wsparcia z moim Wolkiem, tak? I rzeczywiście był taki moment, że no, pytała się, jak ty sobie radzisz z tym, że ona rozproszona, że ona ciągle zapomina, że coś tam, tak? No, wiecie, no każdy ma jakieś wady, prawda? Tak, ADHD to jest, oczywiście są to też wady, są to deficyty, są to problemy, prawda, są to kłopoty, ale wierzcie mi, że naprawdę otoczenie nie ma więcej problemów z ADHD niż sam ADHDowiec sam z sobą, tak? Także tutaj też naprawdę pamiętajcie, wasze dzieci z ADHD są dosyć inteligentne, w związku z tym trzeba włączać psychoedukację, trzeba ich uczyć, trzeba im podpowiadać, prawda, albo żeby one generowały pomysły, jak sobie poradzić z tym, że się jest niepunktualnym, jak sobie poradzić z tym, że się ciągle wszystko gubi, jak sobie poradzić z tym, że się robi notatki na biletach, na chusteczkach do nosa, a potem się nie wie, co się, tak, bo to wszystko poginęło. Także tutaj ja mam oczywiście dużo więcej takich sposobów na siebie, ale też myślę, że wasze dzieci w rozmowie spokojnej i z taką, wiecie, wstępem, że jesteś najlepszym specjalistą od siebie, prawda? Sam w sobie mieszkasz i sam znasz na siebie sposoby, więc pomyślmy, co możesz robić, żebyś tyle nie tracił przez różne uciążliwości. Tak prowadzę warsztaty dla nauczycieli, pani Ewelino, jest ich urodzaj na stronie Edomostera, chyba nawet za 2 dni mam o dziewczynach z Aspergerem. Proszę Państwa, 30 lat temu to ja też się motałam ze swoim ADHD i już się motałam ze swoim synem, także no niestety. Pani Asiu, moja imienniczka, pani Asiu, myślę, że mogłabym. Tak, tylko trzeba to jakoś organizacyjnie ogarnąć. Proszę się zwracać do Edumastera o pośrednictwo. Myślę, że mogłabym. I nawet bym chciała, powiem, tak, dla nastolatków i dla młodych dorosłych, naprawdę, bo to te wszystkie myki, które ja sobie wypracowałam i mój syn i inni znajomi ADHD-owcy, naprawdę mamy mnóstwo sposobów na siebie, więc w związku z tym myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Pani Asiu, jeśli pani to ogarnie przez Edumastera organizacyjnie, jak najbardziej. Dziękuję bardzo. No to cóż, ja jestem jeszcze do ostatniego waszego komentarza, tutaj już pewnie bezwstydnie wyczerpuję cierpliwość przedstawiciela Edumastera, za co przepraszam. Dopóki cokolwiek się czat porusza, to ja tutaj cały czas jestem. Zachęcam, żeby pisać na adres podany, tak? Proszę panią, w świecie ADHD, Hallowell, tam chyba podwójne L jest w 2 miejscach i polscy autorzy, znajdzie pani po nazwisku, no właśnie Agnieszka Pisula, chyba Agnieszka, tak? Jeszcze jest Kołakowski, Skotnicka, Srebrnicki. Proszę zacząć od książki z serii One są trudne, ściągnąć sobie w internecie, tak? Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu. No i Łatwy sposób na trudne dziecko Kołakowskiego, też piękna książka i pomocna. No dobrze, miałam takiego stresa przed tym webinarem, że to dla rodziców. Także bardzo wam dziękuję. Dobrze, szanowne wsparcie rodzica, czyli przedstawicielu Edumastera, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że za chwilę możemy się rozłączyć i też przepraszam za to przedłużenie.